Łukasz Kobus, sekretarz miasta Słupska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Adam Sędziński, sekretarz gminy wiejskiej Słupsk. Dzień dobry również. Temat pewnie łatwy do odgadnięcia. W piątek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany granic administracyjnych Słupska i zgodnie z tym dokumentem 1 stycznia przyszłego roku Słupsk powiększy się o część sołectw Bierkowo, Strzelino oraz strefę ekonomiczną Płaszewko, tak to nazwijmy, bo będzie to łatwiej zlokalizować, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zajmował się tym tematem, nie interesował się tą sprawą. Krótka ocena tej decyzji. W takim razie zaczniemy od tego, który zyskał, czyli sekretarza miasta Słupska, pan Łukasz Kobus. Proszę bardzo.
Tak, no fakt jest taki, że miasto akurat tutaj zyskało i to zyskało aż 20% swojej dotychczasowej powierzchni. Fakt jest też taki, że wcześniejsze próby nieudane, tym razem próba udana rozszerzenia miasta i pierwsza taka decyzja od ponad 60 lat, więc w tych kategoriach możemy mówić o zadowoleniu ze strony miasta. Oczywiście nie ma co ukrywać, że nasze apetyty były troszeczkę większe, czego wyrazem jest chociażby to, co znalazło się w naszym wniosku. Dodatkowo rozbudzone jeszcze te apetyty po projekcie rozporządzenia, który pokazał się chwilę wcześniej na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No ale dzisiaj fakt jest taki, że miasto będzie większe i mamy faktycznie nowe perspektywy dzięki temu i będziemy mogli dokonywać na pewno na tych nowych terenach dodatkowych nowych inwestycji. A jak będzie dokładnie, to się pewno dowiemy w momencie, kiedy będziemy mieli już dostęp do konkretnych dokumentów źródłowych dotyczących tych nieruchomości, które miasto obejmie w posiadanie z 1 stycznia.
Adam Sędziński, stanowisko gminy Słupsk w tej sprawie?
No, trudno powiedzieć o radości w gminie, ale przynajmniej częściowo powiemy, że jesteśmy zadowoleni.
Przepraszam, że przerwę, bo jak nasza reporterka była w sobotę na pikniku w Siemienicach, to odniosła wrażenie, że wręcz radość jest, a nawet euforia.
No, na pewno niektórym ludziom spadł kamień z serca i obawiali się tej zmiany i nie chcieli być częścią Słupska ani mieszkańcami miasta. I na pewno niektórzy z nas, albo większość, nawet nie było na ten temat żadnych badań, się z tego powodu cieszą. Też takie wyrazy sympatii do nas trafiają w ostatnich dniach. Ale z punktu widzenia naszego samorządu, gminy, całego procesu, który no, trwał kilka miesięcy, no można powiedzieć, że to jest sukces, ale jest też taka negatywna informacja, no, o którą my no, nie możemy tego zapomnieć, no, bo jest to dosyć trudne dla nas. To jest nakład pracy, ostatnie wysiłki wszystkich mieszkańców, podatników gminy, którzy złożyli się na strefę inwestycyjną w Płaszewku, w której funkcjonują dzisiaj przedsiębiorstwa, które miały dawać tej gminie impuls właśnie do rozwoju, do tego, aby można było finansować nowe usługi i dodatkowe potrzeby. Cieszymy się, że mieszkańcy pozostali w gminie, tak? To jest na pewno sukces i to wyraźnie podkreślam i my podkreślamy i wszyscy się właśnie z tymi mieszkańcami będziemy z tego powodu cieszyć.
Pan Łukasz Kobus, bo płyną takie informacje z ratusza, przynajmniej z ostatnich konferencji prasowych, tych po decyzji już ogłoszonej, że lada moment, jeżeli dobrze zrozumiałem te zapowiedzi, będzie kolejny wniosek miasta w sprawie jednak przyłączenia Siemianic. To jest sprawa aktualna, dobrze to zrozumiałem, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
To jest, proszę Państwa, tak, że faktycznie z jednej strony, tak jak pan sekretarz wspomniał, dostaliśmy poza terenami takimi zupełnie niezagospodarowanymi również tereny, które będą przynosiły relatywnie duże dochody miastu. Tu chodzi o tą właśnie strefę przemysłową w Płaszewku, czy chociażby zakład utylizacji odpadów, który też znajdzie się w granicach miasta i to jest, licząc tak prosto, około 5 milionów z samego zakładu w Bierkowie. Ale fakt jest taki, że nie wszystkie nasze postulaty, które zawarliśmy w naszym wniosku, czyli nie wszystkie problemy miasta, taka decyzja rządu rozwiązuje. No, ten podstawowy problem, czyli problem demograficzny, z którym miasto się boryka, to wyludnianie się miasta w tym zastraszającym tempie, czy starzenie się społeczeństwa, Tego problemu, w związku z tym, że decyzja nie obejmuje tak naprawdę w ogóle żadnych mieszkańców, tego problemu nie rozwiązaliśmy, więc ten problem pozostaje na stole nierozwiązany. I teraz mamy faktycznie ten czas, kiedy będziemy musieli porozmawiać też z naszymi radnymi, będziemy musieli się zastanowić, co dalej, ale faktem jest, że ten problem dalej pozostaje nierozwiązany.
Czyli to będzie wniosek ewentualny dalej o Bierkowo i Siemianice, czy nie?
Tego absolutnie nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Będziemy się zastanawiali, co dalej robić, czy będą kolejne wnioski, kiedy i o jakie tereny. To będzie przedmiotem w najbliższym czasie.
Bo jeżeli odsłuchałem dobrze konferencję prasową pani wiceprezydent Marty Makuch, to tam się jasno pojawia taka sugestia, że to będą Siemienice na pewno.
Bo nam bardzo zależało na Siemienicach właśnie w związku z tym, że z badań, które przeprowadzili tutaj specjaliści w zakresie demografii z Akademii Pomorskiej, te badania wskazują, że największa część, ten największy odpływ mieszkańców miasta jest właśnie do Siemianic, więc przyłączenie Siemianic rozwiązywałoby ten problem. Tak naprawdę w takim już stopniu, który wystarczałby na to, aby ten proces jakby rozszerzania granic na jakiś tam być może dłuższy czas, a może już na zawsze zahamować, ale no tak się nie stało, więc jesteśmy faktycznie, te Siemianice to jest coś, o co najprawdopodobniej gdzieś w przyszłości będziemy jakieś starania podejmowali. Nie wiem, czy to będzie teraz, w tej kadencji, czy w następnej, czy w tym roku, czy w przyszłym, czy za 10 lat. Tego nie jestem w stanie powiedzieć, to jest już do ustalenia z radnymi.
Profesor Wojciech Skóra, komentując tę decyzję rządu, powiedział, wyraził się w taki sposób, że ta decyzja de facto wzmacnia gminę, ponieważ wskazuje na to, że opór ma sens, ten sprzeciw wasz zadziałał, bo oddaliście wprawdzie strefę ekonomiczną w Płaszewku, która no, jest cennym kąskiem, co tu dużo kryć, natomiast oddaliście tereny niezurbanizowane i mieszkańcy zostali w gminie. To ta zapowiedź ewentualnych starań o Siemianice to jest zapowiedź tego, że ten konflikt będzie trwał?
Czy ja to odczytuję jako zapowiedź, że gmina ma być lekiem na całe zło, które w mieście się stało w ostatnich latach, w związku z tym w pierwszej chwili tak o tym myślę. Po drugie, no to zawsze uważam, że nawet w takiej tragicznej sytuacji, no bo dla mnie kierowanie takiego wniosku o poszerzenie, zmianę granic wbrew woli ludzi, tak naprawdę tych mieszkańców, których status się ma zmienić, bo to jest istotne w tej sprawie, a to byli mieszkańcy gminy, no nie jest jakby czymś etycznie, moralnie uzasadnionym, a myślę, że zawsze też ta dobra strona z takich złych sytuacji powstaje, takie działanie oddolne, taka integracja tych mieszkańców, takie skupienie się na tej swojej małej ojczyźnie i no tutaj można miastu podziękować wręcz za to, co dzięki temu gmina osiągnęła, bo takiego stopnia integracji mieszkańców i stworzenia takiej tożsamości silnej grupy, która identyfikuje się z tym samorządem, no to ja od 15 lat jak pracuję, to nie pamiętam takiego wsparcia mieszkańców, mimo nawet tego, że nie wszyscy są tutaj zwolennikami naszych decyzji, nawet je potrafili krytykować wielokrotnie, to w tej sprawie przyznają nam rację i stoją za nami. I to jest super.
A ma pan wrażenie, że w tej sprawie było dość argumentów merytorycznych po obu stronach, a nie za dużo emocji?
Ja myślę, że my jeszcze nie zakończyliśmy tej sprawy. To, że zostało wydane rozporządzenie, to nie jest dla nas koniec. My będziemy nadal walczyć o to, co się stało, bo uważamy przede wszystkim z dwóch powodów, dzisiaj nie będę o nich jeszcze też szczegółowo mówił, ale jesteśmy podczas analizy tego rozporządzenia, które tak naprawdę ukazało się przed weekendem dopiero co.
W piątek, tak.
I czytam te uzasadnienie tak naprawdę na świeżo, zapoznajemy się z tym dokumentem. Dokument nie jest obszerny, oprócz tego, że jest nam ogromny wykaz działek ewidencyjnych, ale nie tak duży, jak miasto oczywiście chciało. Ale my mamy tak naprawdę jeszcze kilka scenariuszy i prawnych, i działań takich, które mogą spowodować zakwestionowanie tego rozwiązania. W związku z tym...
Ale w jaki sposób? Na jakiej,
no będziemy mieli, no przyczyna formalna jest na przykład taka, że naszym zdaniem wniosek nie powinien być rozpatrywany w częściach. Konsultacje dotyczyły całego obszaru dużego, które miasto sobie wymyśliło w grudniu 27 czy tam 8 grudnia. A
rozumiem,
zmieniono
chodzi
to...
Chodzi o drogę administracyjną, tak?
Tak, chodzi o drogę administracyjną. Tak? No jest sąd administracyjny, jest... Trybunał Konstytucyjny, ale mamy też oczywiście tutaj analizę prawną. Ja się będę tutaj, nie będę tutaj dzisiaj się wymądrzał w tym zakresie. Będzie u nas spotkanie też w tej sprawie. Mamy doradcę prawnego w tym procesie, w związku z tym będziemy o tym rozmawiać, ale na pewno tego procesu tak nie zostawimy. To jeszcze nie jest koniec. W związku
chcecie
z tym
te decyzje
będziemy
wzruszyć,
na pewno mówiąc, tak? działać, aby zakwestionować to rozporządzenie. Po pierwsze z przyczyn formalnych, a po drugie właśnie z przyczyn merytorycznych, bo uważamy, że te analizy, co wielokrotnie już podkreślaliśmy w naszych materiałach, wystąpieniach, pismach do różnych instytucji, mieszkańców, że no, nie są to wiarygodne wyniki, nie spełniają one przesłanek wynikających z ustawy i z konstytucji dotyczących zmiany granic. Tak? I dla nas dzisiaj to rozporządzenie jest potwierdzeniem, że to jest po prostu skok na kasę. Chodzi o 5 milionów zbierkowa, o 7 milionów spłaszewka. No. I tereny inwestycyjne, które zostały jeszcze tutaj na marginesie przyłączone do miasta, administracyjnie my się pozbyliśmy 600-700 hektarów gruntów, ale my tam nie mamy żadnej własności komunalnej, tak? Dzisiaj, oprócz czterech działek, które sprzedajemy właśnie na Paszewku.
Ale tam nie sprzedane, tak?
Jeszcze. Sprzedajemy, jest akurat przetarg, który trwa już od czerwca, procedura została rozpoczęta. Sprzedajemy cztery działki po 5000 metrów, zapraszamy wszystkich inwestorów, bo teren jest bardzo pożądany. W związku z tym chcemy jeszcze dokończyć tą procedurę. Nikt nam tutaj nic nam nie przeszkadza w tym zakresie. Ale tak jak mówię, my nigdy w tych hektarach nie mieliśmy własności komunalnej. Nie wiem, jakie inwestycje miasto będzie tam planować, bo ciężko gospodarować. Jest władztwo administracyjne przekazane, no i tyle, tak?
Pan Łukasz Kobus, jak pan się odniesie do tych zapowiedzi gminy, która będzie chciała wzruszyć te decyzje o zmianie granic administracyjnych?
Ja przyznam szczerze, że nie bardzo wiem, w jaki sposób gmina będzie chciała to wzruszyć, ponieważ z tego, co no, wedle mojej wiedzy, to ani Trybunał Konstytucyjny, ani Sąd Administracyjny dotychczas, no, te rozporządzenia były niewzruszalne. Ale oczywiście gmina ma takie prawo i takie starania, rozumiem, że będzie podejmowała. Co jest dla mnie troszeczkę niespójne i może nie do końca zrozumiałe, bo z jednej strony pani wójt mówi, że stało się, jak się stało i usiądźmy teraz, rozmawiajmy, tak? A gmina też jakiś taki zarzut czyni miastu, że miasto zastanawia się, czy podejmować dalsze kroki, a z drugiej strony no teraz się dowiadujemy, że będzie mimo wszystko gmina podejmowała działania mające na celu jakieś tam podważanie czy wzruszanie tego rozporządzenia. No, jeżeli chodzi o samą strukturę własnościową, o czym też mówi pan sekretarz, to tutaj przypomnę, że to jest decyzja rządu i my będziemy tak naprawdę teraz, już w momencie, kiedy jest opublikowane w Dzienniku Ustaw, jest opublikowane rozporządzenie, teraz możemy tak naprawdę wystąpić czy do gminy, czy do starostwa o stosowne informacje i dokumenty i będziemy analizowali, co tak naprawdę z tymi terenami będziemy mogli zrobić dalej.
A ile jest prawdy w takiej plotce, która krąży, że żeby zablokować ewentualne przyłączenie Siemianic do Słupska, to gmina Słupsk będzie występowała o nadanie statusu miasta Siemianicom? To jest plotka jakaś, fake news, jak teraz się mówi, czy coś jest na rzeczy?
No nie wiem, w każdej plotce jest trochę prawdy,
nie, ale
się
oficjalnie,
mówi, tak, ale oficjalnie no nie mamy takich planów i nie mieliśmy tych planów. W związku z tym no to jest coś, co może pojawia się teraz w przestrzeni publicznej, medialnej. Biorąc pod uwagę, analizując całą tą sytuację, ktoś może do takich wniosków doszedł. My też spotykaliśmy się dwukrotnie tylko na jakichkolwiek negocjacjach, jak można to nazwać negocjacjami. I też takie wnioski padały z ust osób, które w tych negocjacjach uczestniczyły, pomimo tego, że to nie była gmina czy miasto. No, były też osoby trzecie na tych spotkaniach, w związku z tym sugerowano, że może to też jest dobre rozwiązanie. Tu chciałem jakby też nawiązać do tego, co pan Łukasz powiedział. No, gmina ma teraz zapraszać miasto do rozmów i do tego, żeby jakoś uregulować. Jeżeli jesteśmy jakby stroną atakowaną, można powiedzieć, to wy kierujecie ten wniosek. No i tak naprawdę w całym tej sprawie, jeżeli no, jest jakaś chęć rozmowy i co teraz dalej tam będzie się działo na tych terenach, no to proszę nas zaprosić tak na spotkanie. My nie mówimy, że my nie przyjdziemy, nie będziemy rozmawiać na ten temat. Warto zawsze sobie powiedzieć szczerze, co o tym myślimy, tak? I z tego będziemy z takiej możliwości korzystać. To, że będziemy kwestionować, jeszcze jedną rzecz, no to jest taka sprawa dzisiaj przed Sądem Administracyjnym. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł sprawę w sprawie Kleszczowa, jeżeli chodzi o czynność techniczną premiera podpisania rozporządzenia i co się toczy w sądzie dzisiaj.
No jest, ale decyzji żadnej nie ma.
Nie ma. Jeszcze to jest początek procesu, ale my mamy jakby, no, przez to, że zajmowaliśmy się tym tematem przez ostatnie 7 miesięcy naprawdę ciężko, no też szukaliśmy różnych rozwiązań, tak? Wiemy, że ta procedura prawna jest, no, trochę patologiczna, można powiedzieć, wykorzystywana jest w ostatnich latach trochę bez jakichś tam reguł kodeksu postępowania administracyjnego. Nawet gmina oficjalnie nie jest stroną tego postępowania, tak można powiedzieć. No, nawet nie ma tego statusu, w związku z tym, a miała stracić mieszkańców i traci tereny. W związku z tym, no, chcielibyśmy, aby te przepisy się też zmieniły. Od lat też toczone są na ten temat dyskusje w korporacjach samorządowych na jakimś szczeblu rządowym, ale nikt nie odważył się doprowadzić do jakichkolwiek zmian, żeby ten proces ucywilizować. My będziemy chcieli też do tego dążyć, między innymi przez te działania nasze prawne i pokazywać, że no, trzeba ucywilizować te przepisy, tak? I nie można jakby ignorować tego faktu, że wprowadza to konflikt, nie jest to skuteczne, no, w żaden sposób nie doprowadza do jakichś dobrych rozwiązań, tylko prowadzi się taka wymiana między samorządami sąsiednimi, która nie spowoduje jakiegoś rozwoju w tym regionie, tak? No nie spowoduje, wręcz zamykają się pewne możliwości współpracy. Jeżeli ktoś komuś siłą zabiera tereny, no to, to jest trudne.
Też tak pan to ocenia, bo i gmina Słupsk, i miasto Słupsk są w ZIT-ie, czyli tych zintegrowanych inwestycjach tak. terytorialnych i teraz pana zdaniem ta współpraca będzie przebiegała bez zgrzytów, no bo można odnieść wrażenie, że od 7 miesięcy to miłości między wami nie ma.
Znaczy, bo procedowany był wniosek miasta i on wywołał na pewno pewne emocje, ale fakt jest też taki, że dzisiaj, no pan sekretarz mówi o patologicznych przepisach, ale to są przepisy, które w Polsce obowiązują, były wielokrotnie badane przez Trybunał Konstytucyjny i były uznawane za zgodne z Konstytucją. Stąd też my działamy na podstawie i w granicach przepisów, które w tym zakresie obowiązują i to jest jedyny sposób, aby zwiększać czy przeprowadzać takie zmiany. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę no to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale w ramach MOF-u, nawet w trakcie trwania tego procesu, byliśmy w stanie się spotkać, byliśmy w stanie podpisywać stosowne porozumienia, dogadywać szczegóły funkcjonowania, bo przecież to trwało, to się działo też właśnie na początku tego roku, czyli w trakcie trwania tego całego procesu i absolutnie nie widzę powodów, dla których mielibyśmy w tej chwili się między sobą aż tak bardzo poróżnić. Na pewno musimy współpracować, tak czy inaczej.
Ale zwrócił pan uwagę, że w szczególności w internecie, to ta wymiana poglądów, tak to nazwijmy, między mieszkańcami gminy, a mieszkańcami miasta momentami przybierała taki dość ostry
tak,
klimat.
Tylko panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że to jest naprawdę, mimo wszystko, dosyć wąska grupa tych osób, one się powtarzają. Te osoby w komentarzach się powtarzają i to jest zarówno ze strony gminy, jak i ze strony miasta. Jest to grupa takich ludzi, którzy są bardzo aktywni w tym temacie, ale absolutnie nie uogólniałbym tego i nie brałbym tego jako zdanie ogółu mieszkańców, bo sam jestem mieszkańcem gminy, wiem, jakie jest podejście moich sąsiadów, no i też pracuję i funkcjonuję w tym mieście i wiem, że to nie jest tak, że jedni na drugich tutaj, czyli mieszczanie przeciwko mieszkańcom gminy Słupsk się jakoś obrażają czy negatywnie nastawiają. W internecie faktycznie była taka ożywiona dyskusja, bardzo. Ale to mówimy o grupach mieszkańców jakichś takich szczególnie zaangażowanych.
A jak będzie wyglądał ten proces przejmowania tych terenów, tak to nazwijmy? Będziecie współpracować z gminą, czy po prostu 1 stycznia to się stanie i tak dalej? Ale przecież musicie naliczyć podatek od nieruchomości tym podmiotom, które funkcjonują na nowej części terenu miasta.
Absolutnie. No, stało się tak, jak się stało, że dopiero w piątek wieczorem pokazał się w Dzienniku Ustaw, pokazało się to rozporządzenie i ono tak naprawdę stanowi dla nas dzisiaj podstawę, żeby oczekiwać od gminy czy od powiatu konkretnych dokumentów, informacji na temat tych terenów i na tej podstawie będziemy w stanie dopiero teraz działać. Wiem, że pani skarbnik na przykład, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, dzisiaj przygotowywała też pismo do gminy w tej sprawie i będziemy o takie informacje występowali. Na tej podstawie chociażby będziemy planowali już przyszłoroczny budżet, już uwzględniając to, że miasto będzie większe i będzie miało inne wpływy finansowe.
A te słupki, które blokują przejazd z Gdyńskiej na Inwestycyjną, znikną czy nie?
Zostają.
Zostają? Tam się nic nie zmieni?
Gdyńska na tą chwilę nie jest drogą, która mogłaby udźwignąć taki transport z terenów przemysłowych i absolutnie na tą chwilę takich planów nie ma, aby te słupki usuwać.
Pytam, bo w części komentatorzy tu lokalni zwracali uwagę, że ich zdaniem, i to jest tylko opinia poszczególnych osób, nie jakieś stwierdzenie definitywne, że te słupki to był taki wyraz takiego pokazania, że tu się kończy miasto, a tu zaczyna gmina i że tak to ma wyglądać, żeby trochę tu pokazać figę z makiem.
Nie, no my tego tak nie odbieramy. Tutaj faktycznie była taka sytuacja, że pani wójt przyjechała do pani prezydent, były rozmowy na ten temat. Pani prezydent bardzo stanowczo powiedziała, że nie wyraża zgody na to, aby taki transport ulicą Gdyńską mógł być poprowadzony. Mimo wszystko gmina podjęła inną decyzję, więc no to była jedyna tak naprawdę możliwość zareagowania z naszej strony, no bo to mimo wszystko to my jesteśmy zarządcą drogi i to my odpowiadamy przed naszymi mieszkańcami, którzy nie byliby zadowoleni i nie są zadowoleni z takich ewentualnie planów, a no siłą rzeczy my jesteśmy samorządem, który reprezentuje mieszkańców miasta i ten głosu mieszkańców miasta musimy słuchać.
Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że gmina dostanie rekompensatę. Pojawiły się jakieś konkretne kwoty?
No, ja tylko widziałem w mediach społecznościowych jakieś wpisy, tak, pana posła Millera, ale tu co do tych słupków jeszcze chciałem wrócić, bo kwestia trochę takiej rzeczywistości w tej sytuacji, w tej sprawie, tak, trudnej, skomplikowanej. Możemy się założyć tutaj, że jak spotkamy się za rok, to te słupki znikną pewnie. Ja się założę o to.
Nie popieram hazardu, dlatego nie będę się zakładał z żadnym z panów.
Tak, pan Przemek może nam przeciąć zakład. Ale też jest jedna sprawa taka, którą chciałem uzmysłowić, że ci mieszkańcy miasta pracują w tych zakładach, które są na tym płaszewku, tak? W związku z tym większości. W związku z tym, no proszę to wziąć pod uwagę też. A jeszcze jedno na marginesie, gmina chciała dołożyć się do remontu tej ulicy Gdyńskiej, najdłuższej ulicy w Słupsku, tak zaniedbanej, że nie wytrzyma ruchu autobusów, bo cały inny ruch ciężarówek miał być wyłączony. Nie byłoby możliwości wjazdu na Płaszewko z tej strony, tylko od strony Głubina. I taka była idea jakby budowania, łączenia tej drogi inwestycyjnej z Gdyńską. Mhm. Co do sprawy związanej z rekompensatą za rekompensatę, no myślę, że te rozmowy się będą toczyć, bo jednak my finansowo też odczujemy negatywne skutki związane z tą decyzją, dosyć duże i musimy na nowo jakby
bo to jest ta należność zabierkowo i za Płaszewko, tak?
No to tak gdzieś 10 milionów rocznie, razy 10 lat to 100 milionów złotych.
Mi wyszło 8, ale nie będę
się
kłócił.
Tam jeszcze nie wszystkie firmy są wybudowane i skorzystają z wakacji podatkowych, w związku z tym nie wszystkie są w systemie podatkowym. No to będzie około 100 milionów w ciągu 10 lat, tak my to szacujemy. Straty dla gminy, tak? Bo jak to dzisiaj można by było wyliczać. No będziemy rozmawiać na ten temat. Zobaczymy, no, co będzie na stole, jaka będzie oferta tutaj. Jakaś oferta ma do nas trafić. Dzisiaj jeszcze jakichś pierwszych rozmów w tym zakresie nie było, ale oczywiście będziemy starać się, nie mamy innego wyjścia tak naprawdę, finansowo wzmocnić gminę, zbudować znowu bazę podatkową, która nam pomoże funkcjonować i realizować naszą misję dla mieszkańców.
Teraz dalej od miasta. Tak?
No nie wiem, czy dalej od miasta, ale tu tereny też są ograniczone, jeżeli chodzi o tworzenie takich stref inwestycyjnych. No mamy teren w Redzikowie, tak, jest tam strefa częściowo zainwestowana, częściowo nie zainwestowana, w związku z tym tam jest tych hektarów.
Ale tam jest chyba Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Ale
tego,
ona nie
kojarzy.
Jest właścicielem, tylko Skarb Państwa, w związku z tym no, można rozmowy toczyć. Myślę, że coś z tego, tu widać po tym przykładzie Płaszewka, że w ciągu 6 lat od przekazania nam tego poligonu powojskowego terenu, no, stworzono miejsce do prowadzenia biznesu z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym może nam za drugim razem też się uda.
No, im więcej miejsc pracy, tym lepiej. Pan Łukasz Kobus, czy już są plany, co możecie, co powstanie, na co będą przeznaczone te tereny właśnie w okolicach Bierkowa i Strzelina? Czy to się jeszcze nie zdecydowało i na razie przejmujecie teren i dopiero będzie opracowany plan MPZ, decyzje planistów, urbanistów, radnych, władz miasta?
Znaczy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi się zmienić w ciągu 3 najbliższych lat, ponieważ on po 3 latach po prostu wygasa ten dotychczasowy plan, więc jeżeli są tereny nieobjęte tym planem, to będą musiały zostać objęte w ciągu tych 3 lat. Natomiast, tak jak mówiłem, najpierw nie chcemy troszeczkę wróżyć z fusów w tym momencie. Jeżeli będziemy znali i strukturę własnościową tych terenów i poznamy, czy są już jakieś plany inwestycyjne, a może rozpoczęte inwestycje na tych terenach, jakie było przeznaczenie tych terenów, będziemy wtedy mogli podejmować jakieś decyzje. Dzisiaj tak naprawdę trochę za wcześnie, bo jeszcze nie mamy konkretnych informacji i dokumentów. Myślę, że w najbliższych dniach, na pewno już w sierpniu, będziemy o takie dane występowali i do gminy, i do powiatu, i wówczas będziemy w stanie cokolwiek bliżej Państwu też przedstawić.
Dziękuję bardzo panom za przybycie do studia, za rozmowę. Łukasz Kobus, sekretarz miasta Słupska. Dziękuję bardzo. Adam Sędziński, sekretarz gminy wiejskiej Słupska.
Dzięki.